Witam naszego gościa. Dzień dobry. Jakie jest przesłanie pana książki? Co chce pan przekazać współczesnemu człowiekowi?
Myślę, że najlepszym podsumowaniem byłoby stwierdzenie, że życie jest piękne, bo Bóg nas kocha, że warto być dobrym człowiekiem i wszystko jest możliwe, jeżeli głęboko wierzymy w sukces. Czyli podobny przekaz do tego, który zawarty jest w Ewangeliach. Zresztą takie motto to nie tylko w Ewangelii. Cała Biblia jest przesycona takimi właśnie mądrościami. Dlatego warto ją czytać często. Codziennie nawet. I to właśnie najbardziej chciałbym przekazać innym, że Biblia jest bardzo radosnym, głęboko filozoficznym dziełem, pomijając całą teologię w niej zawartą. A ta wielka mądrość i radość życia jest rzadko w niej odkrywana. Wymaga to trochę wysiłku, wymaga to zgłębienia naszej wiedzy o Piśmie Świętym. Im więcej i częściej czytamy Biblię, tym szybciej dochodzimy do wniosku, że życie naprawdę jest lub może być piękne i że wszystko się może zdarzyć i możemy odnieść każdy sukces, jeżeli będziemy w to głęboko wierzyć. Wszystko będzie dobrze, bo Bóg dba o wiernych, którzy oddają Mu cześć swoim życiem i swoim postępowaniem. Ludzie religijni patrzą na Biblię oczywiście jako ważny dokument teologiczny, ale niewierzący znajdą w Biblii niemalże wszystko to samo, co my tam możemy odkryć, a więc nieprzebrane ilości i niezliczone przykłady bohaterów, którzy dzięki wielkiej wierze i niezłomności moralnej osiągnęli olbrzymie sukcesy i dzięki temu do dziś o nich rozmawiamy. Czytając wydarzenia tak odległe w czasie, odbieramy je dzisiaj jako teraźniejsze, aktualne. Te wszystkie wydarzenia sprzed tysiącleci są jakby osadzone w dzisiejszych realiach i możemy z nich wyciągać wnioski przydatne i dzisiaj. One uczą nas skromności i pokory wobec wszechświata, sił przyrody i całej naturalnej historii. Dają do myślenia, odkrywają przed nami fakt, że tak naprawdę nic o życiu, o świecie nie wiemy. I słowa Sokratesa, wiem, że nic nie wiem, przebijają się z wielką mocą w każdej księdze. To uczy pokory, ale też głębokiej wiary, że wszystko jest możliwe, o ile mamy wystarczająco wiary i wytrwałości. Poza teologią tego właśnie uczy nas Biblia. Dlatego warto ją czytać. Do tego przede wszystkim chciałem zachęcić innych. I tych wierzących, i tych niewierzących. Powtórzę to jeszcze raz, że życie jest piękne, warto być uczciwym i dobrym człowiekiem i absolutnie wszystko jest możliwe, o ile mamy wiarę w sukces. To jest najważniejszy przekaz.
Dlaczego Biblia jest życiowym kompasem? Jakie zawiera mądrości życiowe?
Biblia była, jest i na zawsze pozostanie takim wielkim życiowym kompasem. Dla ludzi wierzących daje silne oparcie w Bogu, dzięki czemu łatwiej jest przejść przez życie, łatwiej jest znieść wszelkie porażki i niepowodzenia. Biblia ukazuje nam niezliczone przykłady na to, że Bóg nigdy nie opuszcza ludzi Mu wiernych, przede wszystkim tych, którzy oddają Mu cześć właściwym postępowaniem. A z bardziej ludzkiej perspektywy Biblia uczy nas, że warto być uczciwym, dobrym człowiekiem, bo dobro rodzi dobro, przebaczenie rodzi sukces, a nawet ma błogosławiony wpływ na zdrowie tak psychiczne, jak i fizyczne, co wykazały nawet badania naukowe, że ludzie, którzy potrafią przebaczyć i zapomnieć krzywdy, są zdrowsi. Biblia uczy nas też, że niezłomność, wytrwałość zawsze przynoszą sukces, że przeszłość nie ma znaczenia, liczy się tylko przyszłość, to co przed nami, że nieważne skąd pochodzimy, z jakiego punktu wyszliśmy, ważne dokąd zmierzamy i to, że pomagając innym, pomagamy sobie.
A jaki jest sens ksiąg biblijnych, także w kontekście psychologicznym, filozoficznym, historycznym?
Biblia to przede wszystkim wielkie dzieło teologiczne, źródło naszej wiary, podstaw wiary, naszej religijności, ale na Biblię można tutaj spojrzeć pod innym kątem, na przykład w kontekście historycznym, że jest to też ważne dzieło historyczne, z którego dowiadujemy się bardzo wiele o historii narodu żydowskiego, z całą listą, antologią wszystkich monarchów, zwłaszcza w księgach królewskich i w księgach kronik. Dalej w dziejach apostolskich dowiadujemy się, jak powstawały pierwsze gminy, jakie miały problemy. Dowiadujemy się o sporach apostołów, o sprawy dogmatyczne. Dowiadujemy się, jak chrześcijaństwo wyszło spoza judaizmu na cały świat, kiedy apostołowie spierali się o to, czy można przyjmować pogan w szeregi chrześcijan, czy nie. Również można spojrzeć na Biblię w kontekście filozoficznym, Jest to niezwykłe i przedziwne dzieło, które łączy wiele nurtów filozoficznych, bardzo eklektyczne, nawet ten eklektyzm, można powiedzieć, można znaleźć w jednej księdze, taką bardzo intrygującą księgą. Dla mnie jest to księga Koheleta. Na pozór bardzo depresyjna, kiedy Kohelet non-stop powtarza, że nic nie warto, wszystko to jest marność nad marnościami, ale z drugiej strony w innym rozdziale nawołuje młodych, aby cieszyli się życiem, dopóki są młodzi, aby żeby się bawili i korzystali z życia. To z kolei przywodzi na myśl taki lekki hedonizm. Dalej w innym miejscu Kohelet namawia nas, abyśmy prowadzili życie spokojne, nie gonili za sławą pieniędzmi, a skupili się na spokojnym życiu w zgodzie z naturą, w rodzinie, z grupą przyjaciół. To z kolei jest spójne z naukami Epikurejczyków. W ogóle można powiedzieć, że Kohelet to był pierwszym filozofem egzystencjalizmu, zanim ten egzystencjalizm tak naprawdę się rozwinął w XIX i XX wieku. Ale myślę, że najwięcej wspólnego Biblia ma jednak ze stoicyzmem, zwłaszcza Nowy Testament. Stoicy na przykład bardzo podkreślali rolę logos, czyli tego siły duchowej, sprawczej, która kontroluje, napędza cały świat. Tak. Dla nas chrześcijan tym logos jest oczywiście Bóg. Stoicy bardzo również podkreślali równość ludzi. Na przykład pisał o tym Seneka, że nie ma już wolnego niewolnika, że tak naprawdę jesteśmy tacy sami. Oczywiście podkreślał to święty Paweł, zwłaszcza w liście do Filemona. Można też na Biblię spojrzeć pod kątem psychologicznym, że jest to wspaniały poradnik psychologiczny i terapeutyczny, bym powiedział. Uczy nas, jak żyć, jak być szczęśliwym, jak odnieść wielki sukces. Niektóre współczesne teorie w psychologii mają swoje źródło też w Biblii. Na przykład w listach świętego Pawła, zwłaszcza w listach do Filipian, można zauważyć, że Paweł namawia nas do pozytywnego myślenia, a żebyśmy tylko myśleli o rzeczach mądrych i dobrych, a dzięki temu będziemy szczęśliwsi, bardziej wyrelaksowani i będzie nam łatwiej. Podobnie święty Paweł nauczał, że to nie nasze czyny kroją nasze myśli, tylko odwrotnie. To, jak myślimy, napędza nas do czynów takich czy innych, lepszych lub gorszych. W innym miejscu Paweł podkreśla, abyśmy, czy Pan Jezus podobnież, abyśmy przebaczali i zapominali wszystko, co złe, co się stało w przeszłości, że przeszłość się nie liczy, bo nie mamy na nią wpływu. Z kolei nie możemy się skupiać zbyt mocno na przyszłości, bo też nie mamy na to wpływu. To ciekawe, że były badania naukowe, bodajże w San Francisco, które potwierdzały tą tezę, że ludzie, którzy potrafią przebaczyć innym i potrafią jakby odciąć się od przeszłości, generalnie są zdrowsi i szczęśliwsi, co jest chyba rzeczą oczywistą.
Czy Biblia może być źródłem inspiracji nie tylko dla osób wierzących?
Absolutnie tak, oczywiście. Jak się dobrze zastanowimy, to większość tekstu biblijnego nie jest religijna sensu stricto. Jest to przede wszystkim wielka księga historyczna i filozoficzna. Najwyraźniej widać to w Ewangeliach. Jezus nie skupia się na tym, jak mamy się modlić, jak odprawiać nabożeństwa, jakie święta celebrować i w jaki sposób. Cała ta dewocjonalność praktyk religijnych jest raczej marginalizowana. Natomiast to, na czym Jezus się najbardziej skupia, to są praktyczne porady życia codziennego. Jak mamy postępować? Jak mamy żyć, żeby być dobrymi, uczciwymi ludźmi? Jak mamy dbać o innych, kochać bliźniego swojego? A drugie wielkie motto nauki Jezusa to jest to nauka o tej wielkiej wierze, jak ziarnko gorczycy lub nawet większe. Bo Pan Jezus wielokrotnie nauczał, że bez głębokiej wiary w sukces nic nam w życiu nie wyjdzie. Jeżeli jesteśmy chorzy i nie wierzymy, że wyzdrowiemy, nigdy nie wyzdrowiejemy. Jeżeli jesteśmy biedni i nie wierzymy w to, że możemy wyjść z długów, nigdy z tych długów nie wyjdziemy. To bardzo piękna, praktyczna nauka, która z teologią raczej nie ma wiele wspólnego, a jakże jest piękna i do zaakceptowania również dla niewierzących.
A która z biblijnych postaci jest dla Pana inspirująca, ciekawa?
To trudne pytanie. Oczywiście Jezus, ale On jest nieziemski. Natomiast w kategoriach ludzkich kandydatów jest wielu i każdy z nich oferuje nam co innego. Ich wszystkich łączy ogromna odwaga i jeszcze większa wiara. Nieskazitelność charakteru, o dziwo, nie jest im dana. Z kilkoma wyjątkami, takimi jak Józef na przykład. Dla mnie największym bohaterem i największą inspiracją jest apostoł Paweł. Trudno mi jest wyobrazić sobie większego świętego. Nikt nie zrobił dla chrześcijaństwa tyle, co on. Nikt. On grał w innej lidze. Do tego stopnia, że potrafił strofować świętego Piotra, jak ma to miejsce w liście do Galatów. Apostoł Paweł urodził się i wychował w Tarsie. Obecnie jest to obszar na pograniczu Turcji i Syrii. Urodził się w rodzinie z pokolenia Beniamina. Taki jego ojciec, jak i on sam, był gorliwym faryzeuszem. Ciekawą i istotną rzeczą jest fakt, że jego rodzina posiadała rzymskie obywatelstwo i nie wiemy do końca, w jaki sposób udało im się uzyskać ten przywilej. W dzieciństwie Paweł pomagał ojcu przy wyrobie namiotów, a był to rodzinny biznes. Oczywistym jest, że w międzyczasie młody Paweł pobierał nauki w lokalnych synagogach. Kiedy dorósł, jego ojciec wysłał go do Jerozolimy, aby dalej pogłębiał swoją wiarę i wiedzę w szkole przy świątyni jerozolimskiej u Gamaliela. To istotne, bo nie każdy mógł wtedy studiować u Gamaliela, który był najwybitniejszym znawcą prawa w tamtych czasach. Mając takie CV, Paweł mógł rozwinąć skrzydła i wynieść swoją karierę na najwyższy poziom. Kulminacją było wybranie go na członka Najwyższej Rady Sanhedryn. Właśnie wtedy, kiedy zasiadał w Sanhedrynie, wykazywał się największą gorliwością faryzeusza prześladującego chrześcijan. Paweł imponuje na wielu płaszczyznach. Był człowiekiem wysoko wykształconym, światowym, należał do elity intelektualnej. Był bardzo wpływowy, był człowiekiem władzy, można powiedzieć. Znał biegle pismo i prawa mojżeszowe. Posługiwał się 4 językami, a więc aramejskim, hebrajskim, greckim i łacińskim. Najważniejsza jego cecha to fanatyzm religijny w dobrym tego słowa znaczeniu. Zawsze bezkompromisowy i w 100% oddany Bogu. Bez niego nie byłoby dziś Kościoła, to on zdecydował, aby wyjść z nauką Chrystusa do pogan. Dlatego też zmienił swoje imię z Szaweł na Paweł. Paweł brzmiało bardziej światowo i łatwiej przebijało się w cywilizacji greckiej i łacińskiej. Paweł był genialny. Był genialnym teologiem, genialnym apostołem, genialnym biznesmenem i dziś powiedzielibyśmy specjalistą od marketingu i PR. Potrafił bardzo skutecznie docierać do pogan i samych Żydów też. Jemu zawdzięczamy to, że chrześcijaństwo nie pozostało tylko sektą wewnątrz judaizmu. To dzięki niemu Jezusa poznał cały świat. Apostoł Paweł to człowiek większy niż życie, geniusz i gigant.
Gdzie można nabyć Pana książkę?
Moją książkę Księgi Mądrości można dostać w Empiku, jak również na innych stronach czy księgarniach internetowych, takich jak Tantis, .pl, Dobre Książki, czy Świat Książki.pl, Bonito.pl i tak dalej. Serdecznie polecam i dziękuję tym wszystkim, którzy zdecydują się nabyć.
Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.